Lekcja dziewiąta. 28 maja. Podstępny Jakub. Sobota po południu. 21 maja. Tekst pamięciowy. Wtedy Ezew rzekł, słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie, wziął moje pierworodztwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł jeszcze, czy nie zachowałeś mi dla mnie błogosławieństwa? Pierwsza Księga Mojżeszowa 27:36. Przechodzimy do kolejnego etapu dziejów rodu Izaaka, cudownie zrodzonego dziecka i praprzodka obiecanego potomka. Dalsza historia rodziny Izaaka nie zaczęła się najlepiej. Ułomny charakter jego syna Jakuba doprowadził do rywalizacji między braćmi o przywilej pierworództwa. Ponieważ Jakub oszukał ojca i ukradł błogosławieństwo starszemu bratu, musiał uciekać, by uratować swoje życie. Na wygnaniu Bóg spotkał się z nim w Betel. Odtąd Jakub, kłamca i oszust, sam miał doświadczyć tego, co to znaczy stać się ofiarą podstępu. Zamiast Racheli, którą miłował, dostał za żonę Leę, starszą siostrę. Aby poślubić także Rachelę, musiał pracować dla swojego podstępnego teścia przez 7 kolejnych lat. Jednak Jakub doświadczył także Bożego błogosławieństwa, gdyż na wygnaniu urodziło mu się 11 synów i Bóg pozwolił mu zdobyć spory majątek. Tak więc, cokolwiek widzimy w tej historii, widzimy, jak Bóg spełniał obietnice przymierza w ten czy inny sposób, niezależnie od upadków swojego ludu. Niedziela, 22 maja. Jakub i Ezaw. Porównaj osobowości Jakuba i Ezawa. Jakie cechy Jakuba czyniły go podatnym do otrzymania błogosławieństwa Izaaka? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 25:21-34. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. A Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. 25. I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa, i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi, proszę, skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu, i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Gdy Jakub i Ezaw byli jeszcze w łonie swojej matki, Bóg zapowiedział, że będą się różnić między sobą i rywalizować ze sobą. Ezaw stał się biegłym myśliwym kochającym przestrzeń i przygodę, zaś Jakub wyrósł na spokojnego domatora i myśliciela. Hebrajskie słowo tam, przetłumaczone jako spokojne, zostało użyte także w odniesieniu do Hioba i Noego, gdzie przetłumaczono je odpowiednio jako nienaganny oraz nieskazitelny. Ta różnica charakteru wyraźnie uwidoczniła się w ich dalszym życiu. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 27:1-46. A gdy Izaak się zestarzał i oczy jego osłabły, także nie widział, wezwał Ezawa, starszego syna swego, i rzekł do niego, synu mój. A on odpowiedział, oto ja. I rzekł, oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci swojej. Weź więc teraz sprzęt swój, kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię, i przynieś mi, abym jadł, gdyż chcę cię pobłogosławić, zanim umrę. Rebeka zaś słyszała, Gdy Izaak mówił to do Ezawa, syna swego, i wyszedł Ezaw w pole, aby upolować zwierzynę, i przyniósł ją. A Rebeka rzekła do Jakuba, syna swego, mówiąc, oto słyszałam ojca twego tak mówiącego do Ezawa, brata twego, przynieś mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, abym jadł i abym cię pobłogosławił przed obliczem Pana, zanim umrę. Teraz więc, synu mój, posłuchaj głosu mego i uczyń, co ci każę. Idź do trzody i weź mi stamtąd dwoje dorodnych koźląt, ja zaś przyrządzę z nich dla ojca twego smaczną potrawę, którą lubi. Potem zaniesiesz ją ojcu swemu i spożyj ją, aby cię pobłogosławił przed swoją śmiercią. Wtedy rzekł Jakub do Rebeki matki swej, przecież Ezaw, brat mój, jest owłosiony, ja zaś jestem gładki. Ojciec może mnie dotknąć, a wtedy stanę się w jego oczach oszustem i ściągnę na siebie klątwę, a nie błogosławieństwo. Rzekła do niego matka, niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, synu mój. Tylko usłuchaj głosu mego, idź i przynieś mi. Wtedy poszedł, wziął i przyniósł matce. A matka jego przyrządziła smaczną potrawę, którą lubił jego ojciec. Potem wzięła Rebeka szaty Ezawa, starszego syna swego, najpiękniejsze, jakie miała u siebie w domu, i ubrała w nie Jakuba, młodszego syna swego. A skórkami koźlęcymi okryła jego ręce i jego gładką szyję. Potem dała w ręce Jakuba, syna swego, smaczną potrawę i chleb, który przygotowała. A on, wszedłszy do ojca swego rzekł, ojcze mój. Ten zaś odpowiedział, oto ja, ale kto ty jesteś, synu mój? Wtedy Jakub rzekł do ojca swego, jestem Ezaw, twój pierworodny. Uczyniłem, jak mi kazałeś, wstań, proszę, siądź i jedz z łowów moich, aby błogosławiła mi dusza twoja. A Izaak rzekł do syna swego, jakże prędko uwinąłeś się z tym, synu mój? On zaś odpowiedział, Pan, Bóg twój, sprawił, że mi się powiodło. Na to rzekł Izaak do Jakuba, zbliż się, proszę, abym się ciebie dotknął, synu mój, czy to ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie? Zbliżył się tedy Jakub do Izaaka, ojca swego, który dotknął się go, i rzekł, głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. I nie poznał go, bo ręce jego były owłosione jak ręce Ezawa, brata jego. Wtedy pobłogosławił go. I rzekł, to ty jesteś syn mój Ezaw? A on odpowiedział, jestem. Na to rzekł, podaj mi, bym jadł z łowów syna mego, aby błogosławiła ci dusza moja. Wtedy mu podał, a on jadł. Przyniósł mu też wina, a on pił. I rzekł do niego ojciec jego Izaak, zbliż się, proszę, i pocałuj mnie, synu mój. Zbliżył się przeto i pocałował go. A gdy poczuł woń szat jego, pobłogosławił go, mówiąc, oto woń syna mego jako woń pola, które pobłogosławił Pan. Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi, oraz obfitość zboża i wina. Niechaj ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. A gdy Izaak skończył błogosławienie Jakuba, a Jakub tylko co odszedł od Izaaka, ojca swego, wrócił Ezaw, brat jego, z łowów. Również on przyrządził smaczną potrawę i przyniósł ją ojcu swemu, i rzekł do ojca, niech wstanie ojciec mój i niech je z łowów syna swego, aby mi błogosławiła dusza twoja. Wtedy rzekł do niego Izaak, ojciec jego, kto ty jesteś? A on powiedział, jam jest syn twój, pierworodny twój, Ezaw. Izaak przeląkł się ogromnie i rzekł, któż to więc był ten, co upolował zwierzynę i przyniósł mi, i ja jadłem ze wszystkiego, zanim ty przyszedłeś, i pobłogosławiłem go? Wobec tego on będzie błogosławiony. Gdy Ezaw usłyszał słowa ojca swego, podniósł głośny i pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca, pobłogosław także mnie, ojcze mój. A on rzekł, brat twój przyszedł podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje. Wtedy rzekł, słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie, wziął moje pierworodztwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł jeszcze, czy nie zachowałeś mi dla mnie błogosławieństwa? A Izaak odpowiedział i rzekł do Ezawa, Oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców jego, zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, synu mój? A Ezaw rzekł do ojca swego, czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój. I Ezaw zaczął głośno płakać. Izaak zaś, ojciec jego, odpowiedział i rzekł do niego, oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry. Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec. I taki powziął Ezaw zamiar, zbliżają się dni żałoby po ojcu moim, wtedy zabiję brata mego Jakuba. Rebece doniesiono słowa Ezawa, starszego jej syna. Wtedy ona kazała przywołać Jakuba, młodszego syna, i rzekła do niego, brat twój, Ezaw, chce zemścić się na tobie i zabić cię. Posłuchaj więc, synu mój, głosu mego, wstań i uciekaj do Haranu, do Labana, brata mego. Zamieszkaj u niego przez jakiś czas, aż przejdzie złość brata twego, a gdy przeminie gniew brata twego przeciwko tobie i zapomni o tym, coś mu uczynił, dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd. Czemu jednego dnia miałabym was obu utracić? Potem rzekła Rebeka do Izaaka, obmierzło mi życie moje z powodu córek Chetytów. Jeśli by Jakub miał pojąć za żonę którąś z córek Chetytów, mieszkających w tym kraju, to po cóż miałabym jeszcze żyć? Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:1-5. A Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków, ale wstań, idź do Paddan Aram, do domu Betuela, ojca matki twojej, i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Labana, brata matki twojej. A Bóg Wszechmogący niechaj ci błogosławi. Niechaj cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów. Niechaj ci da błogosławieństwo Abrahama, tobie i potomstwu twemu po tobie, abyś posiadł kraj, w którym przebywasz jako gość, a który Bóg dał Abrahamowi. I wyprawił Izaak Jakuba, a ten udał się do Paddan Aram, do Labana, syna Betuela, Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa. Gdy pewnego dnia wyczerpany i głodny Ezaw powrócił z polowania, Jakub gotował soczewicę. Dla Ezawa doraźna potrzeba zaspokojenia głodu była ważniejsza niż przyszłe błogosławieństwo związane z pierworództwem. Porównaj list do Hebrajczyków 12:16-17. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Obietnice dane Abrahamowi i przekazane jego synowi Izaak i Rebeka uważali jako wielki cel swych pragnień i nadziei. Ezaw i Jakub zostali z nimi zapoznani. Pouczono ich, że pierworodztwo jest sprawą wielkiej wagi, ponieważ obejmuje nie tylko dziedziczenie ziemskich dóbr, ale także duchowe pierwszeństwo. Ten, kto je ma, będzie kapłanem swego rodu, a w jego linii przyjdzie na świat Odkupiciel. Jakub, w przeciwieństwie do swojego brata, był zainteresowany duchowym znaczeniem błogosławieństwa. Niestety, namówiony przez matkę Jakub dopuścił się oszustwa wobec ojca, powołując się przy tym na Pana, Boga Izaaka, by uwiarygodnić swoje oszustwo. Popełnił straszliwy czyn, usprawiedliwiając to tym, że uczynił to w dobrym celu. Jednak skutek tego był tragiczny, dołożył bowiem w ten sposób kolejnych problemów rodzinie już obarczonej problemami. Jakub pragnął czegoś dobrego i wartościowego, a jego pragnienie nie było niczym złym, zwłaszcza w porównaniu z postawą jego brata. Jednak usiłując zrealizować to pragnienie, Jakub uciekł się do oszustwa i kłamstwa. Jak możemy uniknąć pułapki usprawiedliwiania niewłaściwych postępków działaniem w dobrej wierze? Poniedziałek, 23 maja. Drabina Jakuba. Gdy Ezaw dowiedział się, że Jakub otrzymał błogosławieństwo ojca, zrozumiał, że został oszukany przez brata, więc w gniewie postanowił go zabić. Rebeka przeraziła się, więc postanowiła zapobiec zbrodni, której skutki byłyby fatalne dla obu synów. Tak więc z pomocą Izaaka namówiła Jakuba, by uciekł przed Ezawem i schronił się u jej krewnych. W czasie ucieczki Jakub otrzymał sen od Boga w miejscu zwanym Betel, Dom Boży, i złożył tam ślub wierności Bogu. Czym Betel różniło się od Babel? Czego możemy się nauczyć o naszej więzi z Bogiem na podstawie doświadczenia Jakuba w Betel jako przeciwieństwa tego, co stało się w Babel? Przeczytaj. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28, 10-22. Jakub zaś wyruszył z Beerdoszy, by udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi, a oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O, jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakubów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwę na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub. I powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Porównaj z pierwsza Księga Mojżeszowa 11:1-9. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. Dlatego nazwano jej Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. We śnie Jakub ujrzał niezwykłą drabinę sięgającą z ziemi do Boga. Ten sam hebrajski czasownik Nacaw został użyty w połączeniu z drabiną, która była ustawiona, i w połączeniu z Panem, który stał, jakby drabina i Pan stanowili jedno. Drabina wyraźnie nawiązuje do budowniczych wieży Babel, którzy usiłowali dostać się do nieba. Jednak ta drabina tutaj rzeczywiście sięgała bramy nieba. Wieża Babel oznacza ludzkie dążenie do wywyższenia się i sięgnięcia do Boga, zaś drabina z Betel świadczy, że dostęp do Boga jest możliwy nie przez ludzkie działania, ale jedynie dzięki temu, że to On zniża się do nas. Kamień, na którym Jakub położył głowę, gdy miał proroczy sen, stał się symbolem Betel hebrajskie, domu Boga, co wskazuje na świątynię jako ośrodek zbawczego działania Boga dla ludzkości. Jednak Jakub nie ograniczył uwielbienia Boga jedynie do duchowego i mistycznego przeżycia czy odczucia bojaźni z powodu tego, co go spotkało. Odpowiedział w konkretny sposób. Postanowił oddawać Bogu dziesięcinę, nie po to, by zyskać Boże błogosławieństwo, ale z wdzięczności za dar Boży, który otrzymał. Jest to dowód, iż idea dziesięciny istniała na długo przed pojawieniem się narodu izraelskiego. Przeczytaj jeszcze raz pierwsza księga Mojżeszowa 28:22. Jakub obiecał Bogu oddawać dziesięcinę ze wszystkiego, co otrzyma. Jaka ważna lekcja o dziesięcinie jest zawarta w tej obietnicy Jakuba? Pierwsza księga Mojżeszowa 28:22. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Wtorek. 24 maja. Oszukany oszust. Dlaczego Bóg dopuścił do tego, iż Jakub został oszukany przez Labana? Czego Jakub nauczył się z tego doświadczenia? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 29:1-30. 1. Potem Jakub ruszył z miejsca i poszedł do ziemi ludów wschodu. A gdy się rozejrzał, zobaczył w polu studnię, a przy niej leżące 3 stada owiec, gdyż ze studni tej pojono stada, a wielki kamień przykrywał otwór tej studni. Gdy zebrały się tam wszystkie stada, odsuwali kamień z nad otworu studni i poili trzody. Potem znowu wtaczali kamień na swoje miejsce nad otwór studni. I zapytał ich Jakub: bracia moi, skąd jesteście? A oni odpowiedzieli: jesteśmy z Haranu. Rzekł tedy do nich: czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli: znamy. Potem rzekł do nich: czy ma się dobrze? A oni odpowiedzieli: dobrze. Oto właśnie córka jego Rachela nadchodzi z trzodą. Wtedy rzekł: jest jeszcze jasny dzień i nie czas spędzać stada. Napójcie więc owce i idźcie, i popaście je. A oni powiedzieli: nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada. Potem odsunie się kamień z nad otworu studni i wtedy napoimy stada. A gdy jeszcze rozmawiał z nimi, nadeszła Rachela z trzodą ojca swego, bo była pasterką. A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej, z owcami Labana, brata matki swojej, podszedł Jakub i odsunął kamień z nad otworu studni, i napoił owce Labana, brata matki swojej. Potem pocałował Jakub Rachelę i głośno zapłakał. Następnie opowiedział Jakub Racheli, że jest krewnym jej ojca i że jest synem Rebeki. Wtedy ona pobiegła i opowiedziała to ojcu swemu. A gdy Laban słyszał o Jakubie, synu siostry swojej, wybiegł na jego spotkanie, uściskał go, ucałował i wprowadził do domu swego. Wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim, co zaszło. I rzekł do niego Laban: zaiste, tyś jest kością moją i ciałem moim. I zatrzymał się u niego przez cały miesiąc. Potem rzekł Laban do Jakuba: czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja? Laban zaś miał 2 córki, starszą, imieniem Lea, i młodszą, imieniem Rachela. Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna. Toteż Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł: będę ci służył 7 lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział: wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi. Pozostań u mnie. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bowiem bardzo ją kochał. Wreszcie rzekł Jakub do Labana: wyznaczony mi czas się skończył, daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę, służącą swoją. Nazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana: cóżeś mi to uczynił? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban: nie jest to u nas w zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Spędź ten tydzień weselny, a dam ci i tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez 7 lat. Jakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny. Potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachelę. Dał też Laban Racheli, córce swej, Bilhę, służącą swoją, jako jej służącą. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Leę, i służył u niego jeszcze 7 lat. Pierwszą rzeczą, jaką Jakub ujrzał, gdy dotarł na miejsce przeznaczenia, był wielki kamień, przypuszczalnie nawiązujący do kamienia z Betel oznaczającego obecność Boga, to ten kamień dał Jakubowi okazję do poznania Racheli. Gdy Jakub dowiedział się od pasterzy, że Rachela właśnie nadchodzi, by napoić swoje stada, nakazał pasterzom otworzyć studnie. Gdy odmówili, Jakub uczynił to własnoręcznie i przedstawił się Racheli. Gdy Rachela dowiedziała się, kim jest Jakub, pobiegła powiedzieć o nim swoim bliskim. Jakub zakochał się w Racheli od pierwszego wejrzenia, więc pracował 7 lat dla Labana, byle dostać ją za żonę, a te lata upłynęły mu jak kilka dni. Jednak po 7 latach Jakuba czekało gorzkie rozczarowanie. Został oszukany. Po nocy poślubnej okazało się, że ta, którą pojął, nie była Rachelą, ale była to jej starsza siostra, Lea. Laban zaplanował to oszustwo i zmusił swoje córki, by wzięły w nim udział. Ciekawe jest to, że Jakub, nazywając ten czyn swojego wujka, posłużył się tym samym hebrajskim słowem oznaczającym oszustwo, jakiego Izaak użył. Opisując postępowanie Jakuba wobec ojca i brata zwrócił uwagę, że podobny sposób myślenia prześwieca prawo odpłaty lex talionis, oko za oko, ząb za ząb, które zmusza winowajcę do utożsamienia się z jego ofiarą w ten sposób, iż wyrządzona mu zostaje krzywda, jaką on wyrządził ofierze. Jakub odczuł na własnej skórze, co to znaczy paść ofiarą oszustwa. Jak na ironię, przez oszustwo Labana Bóg nauczył Jakuba, czym było oszustwo, którego Jakub kiedyś się dopuścił. Choć Jakubowi, jako oszustowi, wydawało się, że wie, co znaczy oszustwo, to jednak był zaskoczony, gdy sam padł jego ofiarą. Tak więc zadał pytanie Labanowi, dlaczego oszukałeś mnie? Co wskazuje na to, że dobrze wiedział, iż oszustwo jest złem. Jakub, który był oszustem, sam został oszukany. Jak możemy się nauczyć ufać Bogu, gdy spotyka nas niesprawiedliwość, a złoczyńcy pozostają bezkarni, podczas gdy niewinni cierpią? Środa, 25 maja. Błogosławieństwo rodziny. Dla Jakuba 7 ostatnich lat na wygnaniu było szczególnie trudnym okresem jego życia, ale także bardzo owocnym. W tych latach Jakubowi urodziło się 11 z 12 synów, którzy mieli się stać przodkami 12 plemion starotestamentowego ludu Bożego. Część życia Jakuba, opisana od pierwsza Księga Mojżeszowa 29, 31 do pierwsza Księga Mojżeszowa 30, 22, stanowi centrum historii tego patriarchy, a zaczyna się i kończy kluczowymi wyrażeniami, Bóg uczynił płodnym łono jej, co odnosi się do Lei, i uczynił ją płodną, co odnosi się do Racheli. Po takich stwierdzeniach następuje opis narodzin, co dowodzi, że narodziny te są wynikiem cudownego działania Boga. Jak dzisiaj możemy zrozumieć to, co zostało opisane w tym fragmencie Księgi Rodzaju? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 29, 31 do 30, 22. A Pan widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś była niepłodna. I poczęła Lea, i urodziła syna, i nazwała go Ruben, bo rzekła, wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. I znów poczęła, i urodziła syna, i rzekła, usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi i tego, i nazwała go Symeon. Potem poczęła znowu i urodziła syna, i rzekła, teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu 3 synów. Dlatego nazwała go Lewi. I jeszcze raz poczęła, i urodziła syna, i rzekła, tym razem będę sławić Pana. Dlatego nazwała go Juda. Potem przestała rodzić. Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze i rzekła do Jakuba, spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł, czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa? A ona rzekła, oto niewolnica moja Bilha, obcuj z nią, że będzie mogła porodzić na kolanach moich, abym ja miała z niej dzieci. I dała mu Bilhę, służącą swoją, za żonę, i Jakub obcował z nią. I poczęła Bilha, i urodziła Jakubowi syna. A Rachela rzekła, oddał mi Bóg sprawiedliwość i wysłuchał głosu mego, i dał mi syna. Dlatego nazwała go Dan. A Bilha, służąca Racheli, poczęła ponownie i urodziła Jakubowi drugiego syna. Rachela zaś rzekła, Nadludzkie boje stoczyłam z siostrą moją i zwyciężyłam, i nazwała go Naftali. Ale widząc, że przestała rodzić, wzięła Zylpę, służącą swoją, i dała ją Jakubowi za żonę. Zylpa zaś, służąca Lei, urodziła Jakubowi syna. I rzekła Lea, na pomyślność. I nazwała go Gad. Służąca Lei Zylpa urodziła Jakubowi drugiego syna. Ale rzekła, na moje szczęście, bo kobiety będą mnie nazywać szczęśliwą, i nazywała go Aszer. A Ruben wyszedł podczas żniw pszenicy i znalazł na polu pokrzyki, i przyniósł je Lei, matce swej. Wtedy Rachela rzekła do Lei, daj mi, proszę, pokrzyków syna twego. A ona jej odpowiedziała, czy mało ci tego, żeś mi zabrała męża? Chcesz zabrać też pokrzyki syna mego? Wtedy Rachela rzekła, niechaj więc śpi z tobą tej nocy za pokrzyki syna twego. A gdy wracał Jakub z pola wieczorem, Lea wyszła na jego spotkanie i rzekła, przyjdź do mnie, bo nabyłam cię sobie za pokrzyki syna mego, i spał z nią tej nocy. I wysłuchał Bóg Lei, i poczęła, i urodziła Jakubowi piątego syna. Wtedy rzekła Lea, Bóg dał mi nagrodę za to, że dałam mężowi memu służącą moją. I nazwała go Issachar. I poczęła jeszcze raz, i urodziła Jakubowi szóstego syna. Wtedy Lea rzekła, obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż zatrzyma mnie przy sobie, bo urodziłam mu sześciu synów. I nazwała go Zebulon. Potem urodziła córkę i nazwała ją Dina. Wspomniał też Bóg na Rachelę i wysłuchał ją Bóg, i uczynił ją płodną. Bóg uczynił płodnym łono Lei i urodziła Rubena, którego imię zawiera hebrajski czasownik rach, widzieć. Ponieważ Bóg widział, że Lea nie była kochana przez Jakuba, dziecko miało być wynagrodzeniem za jej emocjonalny ból i cierpienie. Drugiemu synowi nadała imię Symeon, które zawiera hebrajski czasownik szama, usłyszeć, gdyż Bóg usłyszał głębię jej żalu i zlitował się nad nią, podobnie jak usłyszał płacz Hagar. Imię Symeona, syna Lei, współbrzmi także z imieniem Ismaela, syna Hagar, które znaczy, Pan usłyszał. Gdy Lea urodziła swojego ostatniego syna, nazwała go Juda, sława. Teraz Lea już nie odwoływała się do swojego bólu ani nawet otrzymanego błogosławieństwa. Myślała tylko o dobroci Boga i oddała mu chwałę za jego łaskawość. Rzeczą dziwną jest to, że gdy Lea przestała rodzić, Bóg wspomniał na Rachelę i uczynił ją płodną. Rachela, umiłowana żona Jakuba, musiała czekać 7 lat na zaślubiny, a potem jeszcze 14 lat po zaślubinach z Jakubem, by urodzić swojego pierwszego syna. Nadała mu imię Józef, by zaznaczyć, zdjął hebrajskie Asaf Bóg hańbę moją, i wyrazić życzenie, oby Pan dodał hebrajskie, Jasef mi jeszcze jednego syna. Pierwsza Księga Mojżeszowa 30, 24. Mimo że niektóre poczynania ludzi nie były dobre, to jednak Bóg był w stanie posłużyć się nawet nimi, choć ich nie pochwalał, by stworzyć naród z potomków Abrahama. W jaki sposób historia ta świadczy, że Boże zamierzenia zostaną spełnione w niebie i na ziemi niezależnie od ludzkich słabości i błędów? Czwartek, 26 maja. Powrót Jakuba. W tej historii Jakub, który zwiódł swojego ojca i brata, by uzyskać pierworództwo, a następnie wyłudził błogosławieństwo Izaaka przeznaczone dla starszego syna, mimo to zachowywał się ulegle wobec Labana i służył mu wiernie. Jakub wiedział dobrze, że został oszukany przez swojego teścia, a jednak pogodził się z tym. Trudno zrozumieć tę bierność Jakuba, zważywszy na jego wcześniejszą niecierpliwość. Jakub powinien był się zbuntować albo przynajmniej targować się z Labanem. Nie uczynił tego jednak. Robił to, czego zażądał Laban, choć było to nieuczciwe. Po narodzinach pierwszego syna Racheli, Józefa, Jakub wypełnił swoje zobowiązania wobec Labana i postanowił powrócić do ziemi obiecanej. Zamierzał odtąd zatroszczyć się o przyszłość swego rodu. O czym jest mowa w tych wersetach i jakiego rodzaju rozumowanie przedstawia Jakub? Jak odpowiedział na to Laban? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 30, 25-32. A gdy Rachela urodziła Józefa, rzekł Jakub do Labana, zwolnij mnie, abym mógł wrócić na miejsce swoje i do ojczyzny swojej. Daj mi żony moje i dzieci moje, za które ci służyłem, bo chcę odejść. Wiesz przecież, jak ci służyłem. Odpowiedział mu Laban: jeśli znalazł łaskę u ciebie, zostań u mnie, bo poznałem z wróżby, że Pan błogosławił mi przez wzgląd na ciebie. Potem rzekł: podaj mi wysokość zapłaty swojej, a dam ci ją. I odpowiedział mu: ty wiesz, jak ci służyłem i jaki jest dobytek twój dzięki mnie. Bo niewiele tego było, co miałeś, zanim ja przyszedłem, a rozmnożyło się obficie, i błogosławił ci Pan za każdym krokiem moim. Kiedyż więc mam zacząć dbać o własny dom? A ten rzekł: cóż tedy mam ci dać? Odpowiedział Jakub: nic mi nie dasz, ale jeśli uczynisz to, co powiem, będę nadal pasł i strzegł trzody twojej. Obejdę dzisiaj wszystkie trzody twoje i oddzielę z nich wszystkie jagnięta centkowane i łaciate, i wszystkie jagnięta czarne między owcami, oraz koźlęta łaciate i centkowane między kozami. To będzie moja zapłata. Pobyt Jakuba na wygnaniu i jego rozłąka z domem rodzinnym z pewnością trwały znacznie dłużej, niż to pierwotnie planował. Na pewno wyobrażał sobie, że wróci znacznie wcześniej, ale wydarzenia potoczyły się tak, iż pozostawał na wygnaniu wiele długich lat. Jednak wreszcie uznał, że nadszedł czas powrotu, i przygotował do tego swoją liczną rodzinę. Ponadto nadzwyczajne podporządkowanie się Jakuba Labanowi świadczy o tym, że Jakub bardzo się zmienił. Zrozumiał lekcję wiary. Tak więc cierpliwie czekał, aż Bóg da mu znak, by wrócił do ziemi obiecanej. Dopiero gdy Bóg przemówił do niego, Jakub postanowił wyruszyć w podróż. Jakubowi ukazał się Bóg z Betel. Nakazał mu opuścić dom Labana i wrócić do rodzinnej ziemi, podobnie jak niegdyś wezwał Abrahama, by odszedł od rodziny swojej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za odejściem była postawa Labana i jego synów. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 31:1-2. I usłyszał Jakub, że synowie Labana mówili: Jakub zabrał wszystko, co miał nasz ojciec, i z tego, co należało do ojca naszego, dorobił się całego tego bogactwa. Spostrzegł też Jakub, że oblicze Labana nie było już wobec niego takie jak dawniej. Jakub dawno by już opuścił swego przebiegłego teścia, gdyby nie bał się spotkania z Ezawem. Teraz jednak czuł, że grozi mu niebezpieczeństwo ze strony synów Labana, którzy, uważając jego dobra za swoje, mogli sięgnąć po nie siłą. Tak więc Jakub zabrał swoją rodzinę, swoje sługi i swoje stada i wyruszył w drogę, rozpoczynając kolejny etap w wielkiej historii Bożego Ludu Przymierza. Piątek, 27 maja. Do dalszego studium. Bóg wybrał Jakuba nie dlatego, że ten na to zasługiwał, ale ze względu na swoją łaskę. A jednak Jakub ciężko pracował, by zasłużyć na łaskę, co samo w sobie jest sprzecznością. Gdyby na coś zasługiwał, nie byłoby to z łaski, ale z uczynków, a więc niezgodnie z Ewangelią. Dopiero z czasem Jakub zaczął rozumieć znaczenie łaski Bożej i zaufania do Boga, życia przez wiarę i zupełnego polegania na Nim. Doświadczenie Jakuba zawiera ważną lekcję dla ambitnych ludzi, by nie usiłowali wywyższać się kosztem innych. Jakub postanowił wyłudzić przywilej pierworództwa, dopuszczając się oszustwa, ale spotkało go z tego powodu jedynie rozczarowanie. Doszedł do wniosku, że stracił wszystko, więź z Bogiem, rodzinę i swoją przyszłość, stając się jedynie nic nieznaczącym wygnańcem. Ale czy Bóg zrezygnował z niego? Wejrzał na niego w jego beznadziejnym stanie, ujrzał jego rozpacz i uznał, że jest on dobrym kandydatem do przynoszenia chwały Bogu. Gdy Jakub uświadomił sobie swój stan, Bóg ukazał mu we śnie tajemniczą drabinę symbolizującą Jezusa Chrystusa. Oto człowiek utracił więź z Bogiem, ale Bóg niebios wejrzał na niego i uznał, że Chrystus przerzuci most nad przepaścią spowodowaną przez grzech. Patrzymy na siebie i myślimy: pragnę nieba, ale jak mam dotrzeć do niego? Nie widzę żadnej drogi. Tak właśnie myślał Jakub, a Bóg ukazał mu we śnie drabinę łączącą ziemię z niebem, symbol Jezusa Chrystusa. Człowiek może wspiąć się w górę, bo drabina sięga aż do ziemi i prowadzi do samego nieba. Pytania do dyskusji. 1. Przyjrzyj się charakterom ludzi takich jak Izaak, Rebeka, Jakub, Ezaw, Laban, Rachela czy Lea, bohaterów biblijnej historii. Pomyśl o wszystkich kłamstwach i oszustwach, jakich się dopuścili. Czego uczy to nas o naturze człowieka i łasce Boga? 2. Czytając historię Jakuba, jakie znajdujesz dowody na to, że jego charakter dojrzewał i pozytywnie się rozwijał? 3. W jaki sposób my, Adwentyści Dnia Siódmego, możemy być narażeni na przyjęcie postawy podobnej do tej, jaką Ezaw przejawiał w stosunku do swojego pierworództwa? Jak możemy się upewnić, że nigdy nie przestaniemy miłować i cenić światła danego nam przez Boga,